opinie, refleksje, recenzje.
W naszym kolejnym wieczorze podsumowującym sezon artystyczny w Muzycznym Poznaniu dzisiaj dużo uwagi poświęcimy Teatrowi Wielkiemu.
Sezon artystyczny 2012-2013 w Teatrze Wielkim w Poznaniu rozpoczął się pod wodzą nowej dyrekcji. Na czele tej instytucji stanęła Renata Borowska-Juszczyńska, która wspiera się długoletnim i zasłużonym doświadczeniem Gabriela Chmury, wspaniałego mistrza batuty, dyrygenta. Dyrekcja ogłosiła, że nie mamy na co liczyć, jeżeli chodzi o ilość jakichś bardzo interesujących nowych premier, bo po prostu sytuacja finansowa teatru jest nie najlepsza, mówiąc delikatnie, że będą wznowienia, a jeżeli premiery, to dopiero od nowego roku kalendarzowego, czyli 2013, co też się rzeczywiście stało. Ale jednak pierwszą premierę mieliśmy już w październiku.
Zanim powiemy o premierze, to powiedzmy o koncepcji zmiany pewnego myślenia, jeśli chodzi o dyrygentów Teatru Wielkiego. I dlatego praktycznie sezon zainaugurowało 6 października Wesele Figara, Wolfganga Amadeusza Mozarta, pod dyrekcją Zbigniewa Gracy, zresztą muzyka, który przez nas jest bardzo ciekawie oceniany i mocno komplementowany, bo on wie, co należy zrobić z Mozartem.
Zbigniew Graca to jest wytrawny dyrygent, który notabene przed laty współpracował już z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Przez pewien czas był tutaj takim etatowym naszym dyrygentem. Przede wszystkim uważany jest za wspaniałego znawcę muzyki Mozarta. Był związany z warszawską operą kameralną. Bardzo liczymy na dłuższą współpracę z tym wspaniałym artystą.
Pierwsza premiera, Cyganeria Giacomo Pucciniego, 27 października, bardzo oczekiwana i mocno przez nas przeżywana.
Bo co by powiedzieć, proszę Państwa, Cyganeria jest bliska sercu każdego melomana, miłośnika opery.
Tym bardziej, że mieliśmy w uchu Cyganerię z Multikina z Piotrem Beczałą, Janną Netrebko w Salzburgu.
Troszeczkę tutaj w związku z tym mieliśmy porównań. Ja tylko chcę powiedzieć, że w partii Mimi wystąpiła Roma Jakubowska-Handke, towarzyszył jej skośnooki Rudolf Jongi Cho, misettą była Barbara Gutaj, no i potem był wspaniały jeszcze kwartet solistów, właściwie już tercet przyjaciół Rudolfa, Marcello Schaunard Collin, wspaniale śpiewający i doskonale ze sobą współpracujący panowie.
Przypomnijmy sobie, że był to Marcello Stanisław Kufliuk, Collin Wojciech Śmiłek, Jaromir Trafankowski i faktycznie panowie doskonale się pokazali głosowo. Mieliśmy tutaj trochę uwag do reżyserii, która naszym zdaniem nie do końca była udana, Rana Artura Brauna, ale już czuliśmy, że zaczyna się coś dziać dobrego z orkiestrą.
Trzeba powiedzieć, że pan Gabriel Chmura niejednokrotnie podczas tego sezonu artystycznego przekonał nas o swojej wizji, którą realizuje bardzo konsekwentnie i której rezultaty mieliśmy chociażby podczas ostatniej premiery zamykającej ten sezon, podczas premiery Falstaffa.
Już od kilku lat teatr proponuje nam spotkanie z muzyką Verdiego zawsze u progu nowego sezonu artystycznego. Tym razem te dni verdiowskie były nieco skromniejsze.
To już były 12 z kolei.
Ale bardzo ciekawie zaplanowana była gala verdiowska Gwyneth N. Jeffers, Barbara Kubiak, Kaudi Kaudow i Giuseppe Altomare i znakomity Tadeusz Kozłowski przy pulpicie dyrygenckim. Były to fragmenty z różnych oper Giuseppe Verdiego z dużą klasą wykonane przez solistów. No i również grudzień to było spotkanie z kolejnym wielkim polskim śpiewakiem, który dotarł tym razem do Poznania, z Mariuszem Kwietniem, który wystąpił w realizacji Michała Znanieckiego, Eugeniusza Onegina.
No tak, już wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby, bo przecież Mariusz Kwiecień obok Piotra Beczały, obok Aleksandry Kurzak, to jest właściwie jeden z najwspanialszych polskich śpiewaków, który w tej chwili robi karierę światową. Metropolitan Opera specjalnie dla niego wystawia Don Giovanniego. Także bardzo cieszyliśmy się na udział pana Mariusza Kwietnia w tytułowej partii w operze Czajkowskiego, tym bardziej, że jego towarzyszką, jego ukochaną, niespełnioną miłością miała być Joanna Kozłowska, ulubiona przez nas wielka poznańska śpiewaczka. Teraz troszeczkę jej kariera europejska może siadła, ale Joanna przez cały czas dysponuje wspaniałym, lirycznym sopranem i muszę powiedzieć, że ja tutaj byłam zauroczona przede wszystkim taką wspaniałą, tak zwaną interakcją pomiędzy obojgiem bohaterów, bo im dalej w las szła akcja opery, tym większe emocje następowały na linii Eugeniusz Onegin i Tatiana. I muszę powiedzieć, że ta ostatnia dramatyczna scena rozstania kochanków zrobiła na mnie szalone wrażenie, bo oboje rzeczywiście nie tylko wspaniale śpiewali, ale również aktorsko byli doskonali.
Również bardzo dobrą partnerką Mariusza Kwietnia jest Magdalena Nowacka.
Ona wystąpiła w drugiej premierze.
Potem był koncert sylwestrowy, którym odkryłam zupełnie nową cechę pana dyrektora Gabriela Chmury, który jest człowiekiem pełnym poczucia humoru, co zaprezentował także podczas tego wieczoru. Był to wieczór pań, a chyba największym smakiem tego wieczoru, oprócz występów solistycznych, była zaprezentowana w bardzo ciekawy sposób muzyka z West Side Story Leonarda Bernsteina. Ten koncert poprzedził pierwszy po latach bal w operze. No i przystępujemy do tego roku i styczniowe wznowienie Wolnego Strzelca Karola Marii Webera pod dyrekcją Kaja Bumana. I to jest znowu taki ruch Teatru Wielkiego w celu pozyskiwania nowych dyrygentów.
Usłyszeliśmy w partiach głównych bohaterów. Agatą była Katarzyna Hołysz, a Maksem, wolnym strzelcem, Michał Marzec. Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim wielką estymą darzę Katarzynę Hołysz, która tutaj urodziła się w Poznaniu. Do tej pory mieszka, ale związana była przez dłuższy czas z operą bałtycką. Teraz do nas wróciła w partii Agaty i była w tej roli doskonała.
Ja może mówiąc o Michale Marcu, powiem, że rewelacyjnie wypadł, prezentując swój recital w sali Wojciecha Drabowicza. Bardzo trudny w warunkach akustycznych, zmierzył się z największymi ariami i prezentował po prostu niebywały poziom wykonawczy. Okazuje się, że wytrawny śpiewak, nawet kiedy mierzy się z niesprzyjającymi okolicznościami, potrafi z siebie wykrzesać wiele, a przy fortepianie towarzyszyła mu podczas tego recitalu małżonka Wanda Marzec. To było w maju.
Właśnie w styczniu, bo taki okres karnawałowy, pojawia się zintensyfikowana ilość przedstawień Skrzypka na dachu, czyli wspaniałego musicalu Jerry Bocka. Zawsze wiem, że publiczność jak to się mówi, drzwiami i oknami. To jest przepiękna muzyka, świetnie zresztą tutaj zadomowiona na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu, także ile razy ten spektakl się pojawia w repertuarze, wiadomo, 100% frekwencja. Wonder of wonders, miracle of miracles, God took a Daniel once again, stood by his side and miracle of miracles, walked him through the lion's den. Wonder of wonders, miracle of miracles, I was afraid that God would frown, but like he did so long ago in Jericho, God just made a wall fall down. When Moses softened Pharaoh's heart, that was a miracle. When God made the waters of the Red Sea part, that was a miracle too. But of all God's miracles, large and small, the most miraculous one of all is the
Molded out of a worthless lump of clay. God has made a man today. Wonder of wonders, miracle of miracles, God took a tailor by the hand, turned him around, and miracle of miracles led him to the promised land. When David slew Goliath, yes, that was a miracle. When God gave us manna in the wilderness, that was a miracle too. But of all God's miracles, large and small, the most miraculous one of all is the one I thought could never be. God has given you to me.
To dzień premiery Jasia i Małgosi Engelberta Humperdinka. Opera pozornie dla dzieci i tutaj miałyśmy takie wątpliwości, pamiętam, po premierze.
Wynikające z faktu kontaktu z tą najmłodszą widownią. Jak pamiętasz, pomiędzy nami siedziało masę tych maluchów z rodzicami i chodziło o to, żeby maluchy wiedziały, co się dzieje na scenie. W związku z tym śpiewaczki i śpiewacy powinni bardzo wyraźnie przekazywać przewidziane w partyturze słowa. A tymczasem z tym było, powiedziałabym, dosyć mizernie. Najlepiej spisali się panowie kreujący partie główne. Natomiast z paniami był pewien problem. I problem był również, jeżeli chodzi o reżyserię chyba i o scenografię.
Natomiast pamiętam, że dobry poziom prezentowała orkiestra i zespół pod dyrekcją Agnieszki Nagórki, a znakomity był, i to można z całkowitą odpowiedzialnością powiedzieć, Marek Szymański jako Baba Jaga. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kwietniowy spektakl Wertera. On się nieczęsto pojawia w repertuarze Teatru Wielkiego i z rozmowy z dyrektorem Gabrielem Chmurą, którą zaprezentuję niedługo na naszej antenie, też dowiedzą się Państwo, że z tym Werterem się chyba pożegnamy. Tym bardziej warto podkreślić, że spektakl, który miał miejsce 12 kwietnia i na którym był Andrzej Chylewski, był bardzo komplementowany przez naszego recenzenta Sang Yun Lee, Małgorzata Pańko, Stanisław Kufliuk i Barbara Gutaj, to główni odtwórcy w tej operze.
27 kwietnia w gmachu pod Pegazem kolejna premiera pod hasłem Wieczór Strawińskiego. Na ten wieczór złożyły się dwa dzieła. Król Edyp i Święto Wiosny. Zupełnie inny nastrój, inna atmosfera podczas Króla Edypa. Ja przyznam się szczerze, że po raz pierwszy to dzieło Strawińskiego miałam szansę zobaczyć.
Król Edyp, opera Igora Strawińskiego, została oparta na librecie Jeana Cocteau. Notabene to libretto pisał kompozytorowi ten francuski literat kilka razy, bo zawsze Strawiński miał wymagania, że jest za trudne i trzeba to bardziej uprościć. Ale w każdym razie tutaj kierownictwo artystyczne wziął w swoje ręce Gabriel Chmura. Natomiast reżyserię przygotował dyrektor baletu naszego teatru Jacek Przybyłowicz, który także włączył do tego wieczoru Święto Wiosny. No bo mamy przecież w tym roku, w maju, przypadła dokładnie setna rocznica wykonania tego utworu w Paryżu. Tę drugą część premiery poprowadził dyrygent Grzegorz Wierus. Pamiętam, że bardzo nam się podobała Agnieszka Zwierko jako Jokasta. Również wzbudził nasze uznanie Jerzy Mechliński. No i bardzo wszechstronnym śpiewakiem jest Jacek Laszczkowski. Ja może nie jestem admiratorką barwy jego głosu, ale trzeba mu oddać, że śpiewa z ogromną muzykalnością i z bardzo piękną wrażliwością. Niewątpliwie orkiestra już także dała o sobie znać jako zespół, który naprawdę coraz ciekawiej brzmi. Może mniej się będę wypowiadała na temat choreografii Paula Juliusa, chociaż Jacek Przybyłowicz podkreślał, że ciekawostką jest to, że postawił Święto Wiosny na puentach, co nieczęsto się zdarza. W każdym razie Wieczór Strawińskiego zaliczam także do bardzo udanych ze względu na znakomity występ chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu, chóru, który prowadzi Mariusz Otto. Mówiliśmy o gali Verdiowskiej. Tam także chór dał się poznać i zresztą w niejednym spektaklu, w niejednym przedstawieniu to zawsze jasny punkt naszego zespołu Teatru Wielkiego. maju mieliśmy najpierw koncert, który już wszedł w tradycję Teatru Wielkiego. To Wojciech Drabowicz in memoriam. Koncert organizowany przez wdowę po Wojtku, Kasię Drabowicz, która korzystając z wielu przyjaźni zawartych przez swojego męża, może sobie pozwolić na zaproszenie znakomitych wykonawców.
Czekaliśmy z niecierpliwością na kolejne pojawienie się w Poznaniu pani Olgi Pasiecznik, wspaniałej śpiewaczki, sopranistki, ale niestety zdaje się choroba ją zmogła i nie przyjechała do nas. Zastąpiła ją poznanianka Barbara Kubiak, która co prawda zaśpiewała tylko jedną arię Toski, ale zawsze się cieszymy, kiedy możemy podziwiać Basię, również jedną z najmocniejszych punktów, jeżeli chodzi o skład solistyczny naszej sceny operowej.
Ona akurat była po dwóch czy trzech przedstawieniach Toski, więc może dobrze, że śpiewała tylko jedną arię. Natomiast w repertuarze nieco szerszym pokazali się Małgorzata Walewska, Jacek Laszczkowski i Leszek Skrla.
Ja byłam zachwycona, tutaj wspomnę kolejny raz nazwisko Zbigniewa Gracy, bo on dyrygował orkiestrą. Przypomnijmy, że to była forma koncertu, w związku z tym orkiestra nie siedziała w kanale, tylko na rozbudowanej jakby scenie i było widać dokładnie dyrygenta, jak doskonale komunikował się z muzykami. Zresztą robił to z dużym wdziękiem, dużym temperamentem, także mówię, współpraca z tym mistrzem batuty jest jak najbardziej wskazana i oby trwała jak najdłużej, jeżeli chodzi o zespół orkiestrowy naszego Teatru Wielkiego. W tym koncercie również oczywiście wystąpili chłopcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Ja nie wiem, być może to jest dobry moment właśnie, żeby powiedzieć, że współpraca dyrygenta z chórem w momencie, kiedy Jacek Sykulski pozostawił poza sobą współpracę z chórem akademickim Poznańskiego Uniwersytetu, wychodzi na dobre tej współpracy i również ten występ w Teatrze Wielkim był tego dowodem.
I kolejna premiera, Cyberiada, Krzysztof Meyer, 25 maja. Bardzo oczekiwaliśmy tej opery, bo to opera napisana wiele lat temu, ponad 40 lat temu, która ujrzała po raz pierwszy w Polsce światło dzienne. Bardzo udany wieczór pod kierownictwem muzycznym Krzysztofa Słowińskiego. I chociaż są malkontenci, którzy mówią, że nie wszystko im się podobało w realizacji Rana Artura Brauna, to mnie akurat ta baśniowość i to podejście w ten sposób do tego tematu, przecież zaproponowanego przez znakomitego naszego literata
Stanisława Lema.
Czyli Stanisława Lema, mnie się to podobało.
Jest to na pewno doświadczenie dla bardziej ambitnych melomanów, niekoniecznie trzymających się rękoma i nogami tego repertuaru XIX-wiecznej opery. Także kto z Państwa jest otwarty na nowości, to ma szansę, bo w nowym sezonie oczywiście ta opera Krzysztofa Meyera będzie się pojawiać na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Zawsze w okresie wiosny, to już poprzednia dyrekcja Sławomira Pietrasa zdecydowała, odbywa się Poznańska Wiosna Baletowa. Ta Poznańska Wiosna Baletowa ma troszeczkę skromniejszy kształt. Ja mogę powiedzieć dwa słowa o inauguracji w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego i Teatru z Kielc. Przyznam szczerze, że nie lubię, jak mi ktoś za bardzo kombinuje do muzyki Johanna Sebastiana Bacha. I tak było w wykonaniu tancerzy Teatru Narodowego, chociaż sprawność tego zespołu jest zupełnie niebywała. W święto wiosny tym razem bardzo znanego realizatora francuskiego z główną wybraną, która jest przez zespół do tego stopnia wyalienowana, że pozostaje bez ubrania na scenie.
Powiedziałabym, golutka po prostu.
Powiedziałabym,
tak?
Że oczywiście drobny, pikantny smaczek, niezłe wykonawstwo Teatru Kieleckiego. I myślę, że bardzo ciekawie się dzieje, że balet może się pokazywać, bo potem były jeszcze dwa wieczory poświęcone muzyce Witolda Lutosławskiego, młodych choreografów. I tutaj nawiążę do tego, co mówiłam o 40-leciu teatru Ewy Wycichowskiej, mianowicie bardzo udana premiera 40 szwedzkiego choreografa, w której...
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, z okazji 40-lecia istnienia Polskiego Teatru Tańca, prawda?
To taka historia bardzo ciekawie nakreślona, trochę widziana Polska socjalistyczna, oczyma kogoś, kto w tej Polsce nie mieszkał, więc może pewne obrazy wyostrzone, ale kalejdoskopowa muzyka, świetnie zatańczone. Ja jestem mniejszą miłośniczką występów na targach tego zespołu, tak jak niektórzy są zachwyceni walką karnawału z postem. Tak, ja nie do końca, ale to już jest moje prywatne zdanie. Natomiast bardzo dobrze, że ta noga baletowa zarówno w wykonaniu Teatru Wielkiego, jak i Polskiego Teatru Tańca trzyma się dobrze w Poznaniu. I przechodzimy do ostatniej premiery Falstaff Giuseppe Verdiego, o której ostatnio mówiliśmy. 21 czerwca, premiera pod dyrekcją Gabriela Chmury.
Myślę, że ja przede wszystkim cieszę się, że to dzieło zaistniało na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu ze względu na muzykę 80-letniego mistrza włoskiej opery Giuseppe Verdiego, który na sam koniec, bo to jest przecież ostatnie jego dzieło, pokazał, na co go było stać. Zostawił to, czym parał się właśnie przez większą część swojego kompozytorskiego życia i stworzył dzieło świeże, nowe. Jeżeli państwo są ciekawi, jaki jest ten młody, stary Verdi, to naprawdę serdecznie zapraszamy już po wakacjach do gmachu pod Pegazem. Wspaniałe dzieło.
Może tej premierze poświęcimy nieco mniej uwagi, bo niedawno o niej mówiłyśmy. W dwóch słowach mogę tylko powiedzieć tyle, że niekonsekwencja Tomasza Koniny,
reżysera,
znakomita batuta dyrygenta Gabriela Chmury i niektóre świetne role, jak na przykład Stanisława Kufluka, czy Falstaffa w drugiej premierze, o czym wiemy nie z autopsji, ale z zasłyszanych opinii Jerzego Mechlińskiego. Słowem, myślę, że Teatr Wielki się zbiera, aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że mamy już pięknie wydaną książkę programową na przyszły sezon i w ogóle poziom edytorski programów jest wysokiej miary. Niemniej poznaniacy są tradycyjni i układanie repertuaru Teatru Wielkiego dla Poznania nie jest wcale taką łatwą zabawą. Można wkradać tu i ówdzie inne propozycje, ale jednak musi być Verdi, musi być Puccini, musi być Donizetti czy Rossini. Poznaniacy te tytuły kochają i mam wrażenie, że dyrekcja Teatru Wielkiego czasem się broni przed Verdim. Zresztą słyszymy takie opinie, bo do Verdiego muszą być świetni soliści. Ale co tu zrobić? Chyba jednak szukać potencjału w zespole, bo dowód z Jerzym Mechlińskim i nie tylko tym solistą, ale także Barbarą Kubiak, Magdaleną Nowacką, ostatnio Galiną Kukliną w Falstaffie i wieloma innymi śpiewakami daje nam odpowiedź na pytanie, że może trzeba uwierzyć w ten zespół, może w jakiś sposób im pomóc. Jednak mimo wszystko nie omijać szerokim łukiem tego Verdiego. Ja wiem, zaraz powiedzą nam osoby odpowiedzialne. No zaraz jest Barna Bucco, jest Aida, jest Traviata. Owszem, są. No ale poznaniacy po prostu kochają tradycję.
Akademia Muzyczna, jak państwo wiedzą, bardzo jest aktywna w ostatnich latach, bo to jest nie tylko kwestia tego już zakończonego sezonu, ale też kilku minionych. Więc bardzo szybciutko. Miało miejsce wiele koncertów w każdym miesiącu, ale to, co było najważniejsze, może odnotujmy. W październiku ubiegłego roku 40-lecie obchodziła klasa akordeonu w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jedna z pierwszych, jakie w ogóle w akademiach muzycznych w Polsce powstały. W styczniu styczniu zaistniała koncertowo na estradzie założona przy Zakładzie Instrumentów Historycznych Orkiestra Barokowa, której kierownikiem artystycznym jest wytrawny wiolonczelista Jarosław Till, także znawca muzyki dawnej. Bardzo aktywnie działał Zakład Jazzu i Muzyki Estradowej. Było co najmniej kilka koncertów naprawdę bardzo wartościowych i z udziałem nawet gwiazd już takich uznanych. W lutym miał miejsce koncert z okazji 40-lecia Katedry Churalistyki. No, wszyscy dyrygenci zespołów churalnych, których znamy, albo którzy są spadkobiercami po prostu tej tradycji wieloletniej, właśnie wystąpili w tym koncercie. Również się odbył, to ty byłaś tutaj bardzo aktywnie zaangażowana, czwarty międzynarodowy festiwal fletowy z udziałem wielkiego współczesnego flecisty Patryka Galła. To pani Ewa Murawska tutaj.
Z jego pięknym koncertem i w ogóle duże uznanie dla Ewy Murawskiej, jej pasji i działania, żeby flet miał się dobrze.
Również bardzo aktywnie i poważnie działał Wydział Wokalno-Aktorski naszej Akademii Muzycznej. W marcu w Pałacu Działyńskich odbyły się dwa spektakle opery Händla, Acis i Galatea, a to co najważniejsze, to w kwietniu nawiązała się kolejny raz po długiej, długiej przerwie współpraca bardzo bliska pomiędzy Akademią Muzyczną w Poznaniu a Teatrem Wielkim, bo właśnie po tej długiej przerwie na scenie Teatru Wielkiego wystąpili w takim już spektaklu zawodowym studenci Wydziału Wokalnego w Weselu Figara pod dyrekcją Macieja Wierocha w reżyserii Krzysztofa Szanieckiego. Mamy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Potem jeszcze były jubileusze profesora Przemysława Pałki, 30-lecie współpracy z chórem Uniwersytetu Medycznego, pani profesor Jadwigi Gałęskiej. Ona obchodziła też potrójny jubileusz i powiedzmy, że zmarła poza Poznaniem pani profesor Irena Winiarska, wspaniała śpiewaczka, pedagog długoletni Poznańskiej Akademii Muzycznej i jedna z jej absolwentek, Joanna Kozłowska, właśnie była organizatorką takiego koncertu wspomnieniowego, poświęconego pamięci pani profesor.
Akademia się bardzo mocno zaangażowała i tu powiedzmy o jeszcze jednym elemencie, który nas podprowadzi pod orkiestrę kameralną Amadeus Agnieszki Duczmy, a mianowicie 42. Międzynarodowy Festiwal Współczesny Poznańska Wiosna Muzyczna, który rozgrywał się praktycznie w Akademii. Tam było bardzo wiele ciekawych koncertów z lutosławski pianoduo Emilią Sitarz i Bartłomiejem Wąsikiem. Był Eryk Drescher grający na flecie glissandowym. Sporo prawykonań.
13 bodaj, jak naliczyłam.
I tutaj także bardzo aktywna działalność Lidii Zielińskiej, która ciągle nam udowadnia, że muzyka może być z prądem. I bardzo udany koncert inaugurujący festiwal. I tutaj zatrzymamy się teraz nad Orkiestrą Kameralną Amadeus Polskiego Radia. Anna Mróz tym razem poprowadziła ten program. Bardzo młodzi wykonawcy i także ciekawe utwory.
Anna Mróz zresztą bardzo aktywnie brała udział w tym sezonie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, bo prowadziła kilka koncertów, między innymi 21 października jeszcze ubiegłego roku koncert w Auli Uniwersyteckiej, podczas którego wystąpiła So Young-hyun, czyli laureatka pierwszej nagrody ostatniego konkursu wieniawskiego. To ten koncert w Auli Październikowej był jakby nagrodą nadaną przez Agnieszkę Duczmal i jej muzykom tej wspaniałej skrzypaczce i razem z Amadeusem So Young-hyun wykonała koncert G-dur Mozarta. Potem w listopadzie to była też bardzo ciekawa akcja Amadeusa, który wziął udział w koncercie pod hasłem Pięć zmysłów pauza. To była taka aktywizacja osób z dysfunkcjami słuchu, prospołeczny projekt edukacji kulturalnej. Rzeczywiście niezmiernie interesujące, chociaż już może mniej w sferze artystycznej, bardziej społecznej zjawisko. W listopadzie współpraca z Łukaszem Długoszem, wspaniałym flecistą. Potem w lutym był koncert koncert Prawy Koneń, w którym solistką była Maria Rozynek, wspaniała, uzdolniona młoda osoba.
I może tutaj zatrzymajmy się na minutkę przy tym nazwisku. Maria Rozynek była laureatką takiego zorganizowanego przez Teatr Muzyczny niedawno mini konkursiku I Love Mozart. W Teatrze Muzycznym jest zmiana dyrekcji, kieruje nim Przemysław Kieliszewski. Zaczynają się rodzić ciekawe idee. Tutaj nic nie mamy Państwu do powiedzenia, bo premiery nie było, ale była ta bardzo udana prezentacja mozartowska, w której najlepsza, oprócz Marii Rozynek, wybranej przez publiczność, okazała się Marcelina Büsier. Ale wracamy do Amadeusa.
Bo jeszcze zostały dwa koncerty, czyli marcowy pod hasłem Kobiety. Solistką była Anna Wegry, prywatnie córka Krzysztofa Węgrzyna, wspaniałego skrzypka, który jest profesorem Hochschule für Musik w Hanowerze. A w gronie kompozytorów Barbara Kaszuba, młoda, uzdolniona poznańska kompozytorka, wśród wykonywanych utworów, między innymi iluminację Britena. No i potem był jeszcze koncert, podczas którego Agnieszka Duczmal zaprezentowała laureatów wysokich nagród konkursu Eurowizji dla młodych artystów z ubiegłego roku.
Ale skoro mówimy o festiwalach, ich się także trochę przewinęło, proszę Państwa, przez Poznań. Przypomnijmy, że rozpoczęło się już w październiku od Nostalgii, której bohaterem był Georgi Gurdziejew, ale był także mini festiwal muzyki organowej i kameralnej. I dlaczego ja o nim mówię? Bo to festiwal organizowany przez poznańską Farę, bo wystąpił bardzo ciekawy barok trompeton Ensemble Berlin, prowadzony przez Johanna Plicza, w którym występowali nie tylko trębacze z Berlina, ale także nasi trębacze z Poznania. Potem także trzeba odnotować to, co działo się we wrześniu, mianowicie działania Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, rozpoczęte recitalem Maksyma Węgerowa, który obłędnie zagrał drugą partitę demol Johanna Sebastiana Bacha i nie tylko. To był po prostu wielki wieczór.
Towarzystwo Wieniawskiego także zaprasza w każdą ostatnią środę miesiąca do swojej siedziby na takie spotkanie pod hasłem Środowiska Wieniawskiego. To jest właściwie muzyka i obraz. Zawsze jest krótki komentarz i film poświęcony szczególnym artystom. Wiem, że był film z Piotrem Anderszewskim, Podróżujący fortepian. Bardzo ciekawy był również film o Krzysztofie Komedzie. Także bardzo ciekawe spotkania w tym wspaniałym miejscu.
I również, jeżeli mówimy o Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego, to przypomnijmy, że to współorganizator konkursu wiolonczelistów i kontrabasistów Marta Kordykiewicz i Marek Romanowski byli laureatami tego konkursu i także odbył się 10. jubileuszowy konkurs imienia Georga Filipa Telemana i młoda Marta Gidaszewska okazała się najlepsza na tym konkursie. Ja bym jeszcze chciała powrócić do zeszłego roku, bo skoro mówimy o festiwalach, to zwróćmy uwagę na to, że mamy ten festiwal mozartowski, o którym Państwu już mówiłam, ale także na to, że mamy Poznań Barok Festival, który organizuje Cezary Zych i zaprasza wykonawców. Było tam kilka arcyciekawych koncertów, występów takich znamienitych skrzypków jak Amandine Beyer czy Davide Monti oraz Maria Christiana Cleary. Czekamy z apetytem na następne tego rodzaju festiwale i także możemy Państwu powiedzieć, że czasem, chociaż nie tak często, pojawia się w Poznaniu Orkiestra Arte dei Suonatori, która wystąpiła niedawno z klawesynistą Świątkiewiczem, który grał koncerty Mutela barokowe w kościele ojców Franciszka. franciszkanów, a jeżeli mówimy o Arte dei Suonatori, to już Państwo wiedzą, że latem będziemy z tą orkiestrą bardzo mocno związani, my jako Radio Merkury. Mieli Państwo dzięki naszej antenie kilka okoliczności, żeby uczestniczyć w zdarzeniach rejestrowanych lub transmitowanych przez naszą stację. Mianowicie w grudniu przekazaliśmy rekwiem z katedry, które było organizowane w ramach festiwalu mozartowskiego. Była także retransmisja z koncertu Amandine Beyer i zespołu Il Cognitti w ramach festiwalu barokowego. Mieli Państwo możliwość usłyszenia na naszej antenie koncertu z Berlina Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. No i także zarejestrowaliśmy Cyberiadę Krzysztofa Mejera w Teatrze Wielkim.
Też trzeba podkreślić, że bardzo intensywnie działa Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego, muzeum imienia tego wspaniałego kompozytora, gdzie odbywa się od 5 lat, bo właśnie minęła rocznica, szereg spotkań przede wszystkim z najmłodszymi artystami Poznania, czyli ze studentami Akademii Muzycznej i uczniami szkół muzycznych, a także warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Odbywają się spotkania na Śródce, tutaj jest animatorką Teresa Nowak, i w zamku również działają bardzo prężnie orkiestra Lautunno Adama Banaszaka i orkiestra Cooperate studenta Poznańskiej Akademii Muzycznej Adama Domurata.
Jeszcze jedna sprawa, która wiąże się z zeszłym rokiem, mianowicie Festiwal Chórów Chłopięcych, zorganizowany przez Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, z bardzo udaną prezentacją Mesjasza. Oczywiście w każdym utworze można mówić o drobiazgach, ale generalnie była to znowu realizacja Mesjasza, którą lubimy. No i jeżeli mówimy o sprawach churalnych, to mamy taką mocną końcówkę sezonu artystycznego, churalistyczną praktycznie.
Churalistyczną, bo najpierw w Auli Uniwersyteckiej wręczenie kolejnej nagrody imienia Jerzego Kurczewskiego, pani Violetcie Bieleckiej, wspaniałej szefowej zespołu Filharmonii Opery w Białymstoku. No a teraz wspaniały 11. Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat.
Ale również czerwiec rozpoczął się ciekawie kameralnie, bo był zespół The King Singers, który nas znowu absolutnie zachwycił, a potem
kilka dni później 30-lecie A Fabre Continui w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Także no, działo się, jak Państwo widzą, wiele i bardzo takich satysfakcjonujących rzeczy.
Ja bym jeszcze do pudełka churalistycznego dorzuciła jeden koncert, który mi się szalenie podobał. Mianowicie przyjechał do Poznania Hanowerski Chór Chłopięcy na zaproszenie marszałka i wystąpili razem z Poznańskim Chórem Chłopięcym. Jak zaśpiewali motety Bacha, to mnie się po prostu ciepło pod sercem zrobiło. Ojej, zapomniałabym o czymś bardzo ważnym. To, że jesteśmy miastem, w którym się dzieje dużo churalnie, w którym się dzieje bardzo ciekawie, również jeśli chodzi o muzykę dawną, to przecież jeszcze kilka lat temu nie marzyliśmy o tym, że będziemy podziwiali najwspanialsze kwartety smyczkowe. Młody polski zespół Mecore String Quartet postanowił wprowadzić nową tradycję i już po raz czwarty zorganizowali Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej. Zagrali ich mistrzowie, u których się uczą, kwartet Artemis. Och, jaki to był piękny wieczór. Naprawdę fruwały emocje w Centrum Kultury Zamek, a do tego młody zespół Signum Saxophone Quartet i kwartet Arkadia, może mniej udany, i sam Mecore z pięknym koncertem. Proszę nie omijać tych propozycji kameralnych, bo one są także wspaniałe. Słowem, jak państwo widzą, dzieje się bardzo dużo.
Może... Być może o czymś zapomniałyśmy, albo czegoś nie powiedziałyśmy, ale...
Może tylko uzupełnijmy, widać, że tych kalejdoskop tych wrażeń ogromny, jakbyśmy mieli tutaj jeszcze zacząć wymieniać. I Kevin Kenner ze znakomitym koncertem i recitalem fortepianowym. I zapewne coś nam umknęło, ale widać, że siły, energia organizatorów życia muzycznego w Poznaniu jest naprawdę imponująca. Ja mam tylko jeden apel na koniec. Pamiętajcie, proszę państwo, i to już nie po raz pierwszy o tym mówię, że nie jesteśmy Berlinem, Wiedniem czy Paryżem, gdzie może się odbywać 30 koncertów jednego dnia. Pamiętajmy o tym, że środowisko melomańskie nie jest takie liczne, że wiele osób chciałoby być naprawdę na wielu zdarzeniach, a często jest tak, że są tygodnie puste, a potem wszystkie inne zdarzenia artystyczne idą, że tak powiem, całą kupą, czyli są o jednym czasie tego samego dnia.
Ja bym jeszcze tylko z jedną prośbą do naszych władz się zwróciła, ponieważ szereg takich pięknych inicjatyw artystycznych po prostu umiera albo zostaje zawieszonych z powodu braku dofinansowania, pewnego wsparcia. W tej chwili nie wiadomo, co będzie się działo z orkiestrą Academia del Arcadia, która właśnie dziesięciolecie nie tak dawno obchodziła. Nie wiadomo, co będzie z cyklem Speaking Concert.
Też zapomniałyśmy powiedzieć, że był piękny koncert Marcina Sempolińskiego, który tym razem zaprosił nas w podróż wraz z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. I jak zwykle, dowcip i wszystko wspaniale.
Mamy nadzieję, że jednak pieniędzy nie zabraknie i wszyscy, którzy mają dobre pomysły na ożywienie naszego życia artystycznego, muzycznego w Poznaniu, będą mogli to zrealizować.